czas wielkanocny. To podejmując te kolejne spotkania, uświadamiamy sobie, jak Pan Bóg pokazuje nam wartościowe rzeczy. Zaczęliśmy od sensu życia, od czegoś, co jest tak bardzo istotne w życiu każdego z nas. Później temat Bożej miłości, to, co łączy nas z Bogiem i z ludźmi. Kolejny moment to Jezus jako Zbawiciel człowieka. Zbawienie jako droga, która pokazuje nam to, co mamy osiągnąć i co jest ważne dla nas. Ale powoli w tym etapie naszego przeżywania rekolekcji chcemy zwrócić uwagę na kolejną istotną sprawę, to znaczy nawrócenie jako uzdrowienie człowieka. Czym jest to nawrócenie? To nawrócenie ma prowadzić nas do daru uzdrowienia wewnętrznego. Znaczy, to jest bardzo ważne, żeby mieć tą właściwą perspektywę. Dlaczego się nawracam? Dlaczego chodzę do lekarza? Dlaczego biorę lekarstwa? Bo chcę osiągnąć konkretny cel. I patrząc na nawrócenie, dostrzegam w sobie różnego rodzaju choroby. Coś, co w jakimś stopniu przeszkadza mi byciem człowiekiem szczęśliwym, spełnionym, ale również przeszkadza mi w tym, aby budować relacje z drugim człowiekiem. I to nawrócenie ma prowadzić do tego, że ja odkrywam swoją tożsamość i uświadamiam sobie, że w moim życiu potrzebna jest wyraźna zmiana, która wynika z łaski działania Ducha Świętego, a również wynika z miłosierdzia. W języku greckim pojawiają się dwa słowa, które są ważne do tego nawrócenia. Pierwsze to metanoia, przemiana. Coś ma się we mnie przemienić. I tak jakbyśmy przychodzili do Chrystusa z naszymi grzechami, a Pan Bóg przemienia to w łaskę. I ta przemiana powoduje to, że ja nagle staję się innym człowiekiem. Pewne elementy, pewne części naszego życia, pewne fragmenty są w jakimś stopniu tymi, które powodują to, że jest ludzka słabość. I żeby zmienić tą słabość, potrzebne jest właśnie dokonanie tej wewnętrznej przemiany. I drugie określenie, które pojawia się w tekstach greckich, to jest słowo epistrefein, to znaczy zawrócić ze złej drogi. I w życiu każdego z nas są decyzje, kiedy my wchodzimy na drogę naszego działania, realizacji naszych planów. Jaki masz plan na swoje życie, co jest dla ciebie ważne, to pokazuje, jaki kierunek w życiu obierasz. Czy obierasz go na Pana Boga, czy obierasz go na człowieka, czy też jakieś inne wartości, które pojawiają się. I dopiero wtedy, kiedy zaczynamy korygować tą drogę, pojawia się potrzeba pewnej refleksji. I tutaj, kiedy dotykamy tego wszystkiego, no, trzeba na pewno uświadomić sobie to podobieństwo do Pana Boga. I tutaj ważną rzeczą jest świadomość tego, że przynależymy do tego, który jest naszym Zbawicielem, który chce nas zbawić. I teraz, dostrzegając tę postawę nawrócenia, musimy uświadomić sobie, że jest to proces. Dla niektórych ludzi, zwłaszcza świętych, to nawrócenie miało swój gwałtowny charakter. Nawrócenie wielu ludzi, takich jak święty Paweł, czy inni, którzy w jakimś stopniu dotknęli tego wszystkiego, co było takim mocnym akcentem. Ale zobaczmy tak nawracają się wielce grzesznicy. Z nami jest problem, bo my nigdy nie jesteśmy przekonani o tym, że jesteśmy wielkimi grzesznikami. I z tego powodu nasze nawrócenie trwa znacznie dłużej, rozłożone jest w czasie. Gdybyś sobie uświadomił, że jesteś wielkim grzesznikiem, to wtedy nawrócenie następuje szybko. Szybko dlatego, że Pan Bóg, widząc twoją bezradność, twoją słabość, to wszystko, co cię powala na ziemię, po prostu nie wytrzyma i natychmiast przyjdzie ze swoim miłosierdziem. W to wszystko, co jest oceanem twoich słabości, grzechów, twoich ludzkich nieprawości, zostaje ogarnięte miłosierdziem Bożym. Ale zobaczmy, co dzieje się z nami. Dlaczego my tak się nie nawracamy? Dlatego, że my nie uważamy siebie za wielkich grzeszników. Każdy z nas mówi, ja to zasadniczo jestem małym grzesznikiem. To znaczy, nigdy nie ukradłem wielkich pieniędzy, ale takie małe pieniążki czasami ukradnę. No i Panie Boże, no co tam się będziesz tutaj upominał o te 10 złotych, no jak inni kradną miliony czy miliardy. I z tego powodu gdzieś nie mam odwagi przyjść i powiedzieć, Panie Boże, ja chcę zmienić swoje życie w sposób radykalny. Jeżeli nie ma tego radykalizmu, gdzieś w jakimś momencie pojawia się to wszystko, co jest pewnym przyzwyczajeniem, pewnym nawykiem, który jest wypracowany. Znaczy, w naszym życiu jest dużo takich nawyków, pewnych przyzwyczajeń, które powodują to, że trudno nam jest z tego zrezygnować. Przyjrzyj się swoim nawykom, swoim przyzwyczajeniom w różnych sytuacjach, jak się zachowujesz, jak postępujesz. I patrząc na to doświadczenie, uświadamiam sobie, że mam podjąć walkę z konkretnym złym czynem. Wspomniałem już o tym, że to zło to jest grzech i mamy nawrócić się z naszych grzechów. Poczynając od tych grzechów lekkich. Ale kiedy spowiadamy się, kiedy przyjmujemy sakrament pokuty i pojednania, zaczynamy od grzechów ciężkich. Dlaczego? Dlatego, że ta materia grzechu powoduje to, że w jakim stopniu chcemy powiedzieć, Panie, z tym mam największy problem. I patrząc na materię grzechów, trzeba by zobaczyć różnego rodzaju sytuacje, kiedy przekraczamy prawo moralne albo kiedy pojawia się stopniowe zniewolenie, skłonność do tego, żeby bagatelizować grzech. I myślę, że tutaj te grzechy ciężkie dotyczące naszego codziennego życia to są pewnego rodzaju sytuacje, które nas obciążają, które są naszymi nałogami. I patrząc na nałogi, trzeba by przyjrzeć się, co jest moim nałogiem. Dla niektórych nałogiem będzie alkohol, dla niektórych narkotyki, dla niektórych będzie nieczystość, dla innych przywiązanie do kradzieży, do nieuczciwości. A dla niektórych będzie ta materia cięższa, związana ze zdradą. Naruszenie pewnej podstawowej wartości. I nie chodzi tylko o zdradę współmałżonka czy zdradę przyjaciela, ale chodzi o zdradę Chrystusa. Że ja go zdradzam, w tym kontekście lekceważę, odrzucam go. I ta zdrada jest czymś najbardziej bolesnym dla samego Pana Boga. I to doświadczenie dotyka szczególnie świętego Piotra. Znaczy, jego zdrada, jego zaparcie się, to jest bolesny cios dla Zbawiciela, bo on widzi, że ten człowiek w tej sytuacji nie daje sobie rady. Nie daje sobie rady, to znaczy potrzebuje miłości i miłosierdzia. I warto zobaczyć, co jest moją zdradą. Dlaczego ja zdradzam? W wielu sytuacjach zdrada powoduje to, że gdzieś w jakimś momencie ten grzech przerywa taką wielką tamę. Nieraz jest tak, jak oglądaliście na różnych filmach, zaczyna się mała rysa. Potem pojawia się pęknięcie. Potem zaczyna się to wszystko rozsuwać i nagle ta cała fala zła, nieprawości wlewa się do ludzkiego serca. Kiedy patrzymy na tą tamę, to Chrystus swoją śmiercią, swoim zmartwychwstaniem stawia przed Twoim sercem tamę, aby to zło się do Niego nie dostawało. On jest Twoim obrońcą. On strzeże Ciebie, żeby to zło nie dostawało się do Twojego życia, Twojego postępowania, Twoich myśli, Twojej wyobraźni. A człowiek co robi? Czasami lekceważy to, jakby chce wysadzić tą tamę, żeby to zło dostało się do niego. To są złe decyzje. To są sytuacje, kiedy ja, kierując się emocjami, przyzwyczajeniem, czasami fałszywą pokusą, zobaczmy, szatan tutaj jest w stanie namieszać bardzo dużo. I dlatego, żeby przeciwstawić się temu wszystkiemu, trzeba zobaczyć swój grzech. Grzech, który powoduje to pęknięcie, powoduje tutaj brak miłości, akceptacji, pewnego rodzaju wykrzywienia, lęki, nieśmiałości, depresji, nieufności. To wszystko dostaje się do ludzkiego serca. I kiedy patrzymy na to zło, to niektóre formy tego zła są przewrotne. I tu trzeba by troszeczkę sięgnąć do różnego rodzaju takich działań związanych z zabezpieczeniami człowieka. Bóg zna plan naszego życia i zostawia nas w wolności, ale nie zostawia nas obojętnie. Znaczy, zostawienie wolności to jest coś, co najbardziej boli Pana Boga. Bo człowiek, będąc wolny, ma prawo wybrać coś, co jest sprzeczne z jego miłością, z jego zamysłem. I to jest dramat Pana Boga, Jego bezradności. Znaczy, Pan Bóg nie uczynił nas niewolnikami, ale uczynił nas ludźmi wolnymi. I to, w jakim stopniu powoduje to, że ja jestem w stanie wybrać Pana Boga albo Go odrzucić. Dlaczego człowiek stara się zabezpieczać wobec Pana Boga i ludzi? Jest to forma nakładania różnego rodzaju masek. Że przywdziewam różnego rodzaju maski, aby pokazać, że jestem kimś innym. W środku zgniły, śmierdzący, ohydny, a na zewnątrz wypacykowany, taki, że wszyscy z zachwytem patrzą i mówią: kurczę, jak ona wygląda, no, jak on wygląda. Kochani, takie doświadczenie moje z mojej młodości. Kiedy byłem zafascynowany taką miłością i w naszej szkole średniej była dyskoteka. Oczywiście z różnych szkół zapraszaliśmy młodzież, wymienialiśmy się, było superowo. No, no i na tej dyskotece poznałem zacną niewiastę, rzeczywiście była bardzo piękna. No ale postanowiliśmy się spotkać tam. No i było aż do tej chwili super. Ale kiedy się spotkaliśmy w restauracji, po 3-4 zdaniach doszedłem do wniosku, że jest to totalny błąd, totalne nieporozumienie. Najpierw wyciągnęła papieroski, później były słowa, które były dziwne, a później jakaś tam propozycja, żeby zamówić jakiś alkohol, bo trzeba się rozluźnić. Myślę, że właśnie to jest pokazanie tego wszystkiego, że my czasami gdzieś funkcjonujemy na zasadzie tylko zewnętrznych postaw. Natomiast nie dotykamy tego, co jest wnętrze. I znaczy, można udawać kogoś innego, ale Pan Bóg tego nie chce. Chce, żebyśmy byli autentyczni, żebyśmy byli prawdziwi. I taka forma zabezpieczenia, pierwsza, która funkcjonuje, to jest żebranie o uznanie. Ci, którzy przechodzili terapię 12 kroków, jakiekolwiek inne terapie, czy podejmowali jakiekolwiek działania, dostrzegają, że żyją wśród nas ludzie i ich akceptacja jest nam potrzebna. Nie mam do ludzi zaufania, więc staram się ich pozyskać, ich łaskawość. Gdy zdobędę akceptację, wtedy nic mi nie zrobią. Ta nieufność powoduje lęk w to, co inni o mnie powiedzą, pomyślą i wtedy jest przywdziewanie odświętnej szaty. I zobaczmy to, że branie o uznanie może również odnosić się do Pana Boga. I taką formą żebrania jest postawa chęci zasługiwania. Za wszelką cenę. Panie Boże, ja może coś dla Ciebie zrobię. A Pan Bóg mówi, Ty zrób dla siebie coś najpierw. Po prostu przemień się. Nie bądź takim Lizusem, który udaje, że coś zrobi, ale po prostu zobacz siebie w tym wszystkim, co jest potrzebą przemiany wewnętrznej. Dalszą postawą to jest takie kulturalne oddalenie się. Nie ufam ludziom, oni mną pogardzają, ja nimi pogardzam, zamykam się w sobie, trzymam ludzi na dystans, nie mam przyjaciół, nikomu się nie zwierzam, nic nie mówię. Mężczyzna jest twardzielem, takim zdecydowanym, a kobieta jest osobą dystyngowaną, damą, która nie chce zdawać się z byle kim. Myślę, że ta postawa kulturalnego oddalenia powoduje to, że Bóg jest daleko, nie opiekuje się mną, a wręcz zrywam z Nim kontakt. Dlaczego tak się dzieje? Bo gdzieś te zranienia, które są we mnie, nie zostały jeszcze uzdrowione. I to są zranienia, które są najbardziej bolesne. To są zranienia z dzieciństwa. Będziemy mieć specjalne nabożeństwo, które pozwoli nam zobaczyć te najbardziej bolesne zranienia. To są pierwsze lata naszego życia. I te zranienia to jest taki imprint, takie wdrukowanie najmocniejsze. Jeżeli jesteśmy poranieni w tej rzeczywistości, naprawdę trudno jest się podźwignąć i trzeba wielkiej łaski Bożej. Potrzeba wielkiej siły. Dalszą taką postawą trochę zafałszowania to jest dążenie do władzy. Jeśli będę potężny, ludzie będą się mnie bali, zwłaszcza ci uczniowie, którzy są niegrzeczni. Wchodzę jako ksiądz, wchodzę jako nauczyciel, patrzę poważnym wzrokiem i dziecko, ty uważaj, bo ja tu jestem. Zobaczymy, ile razy tak się zachowujemy w stosunku do współmałżonka, do dziecka, do współpracownika. I zobaczmy, to dążenie do władzy powoduje to, że jeżeli pojawiają się jakieś inicjatywy, jakiś sprzeciw, to jestem arogancki, jestem złośliwy i niszczę wszystko od razu. Czasami mi się to kojarzy z wojskiem, oczywiście nie obrażając wojska, ale ta dyscyplina fałszywa, która jest w wojsku, może właśnie prowadzić do tego, że ja jestem tutaj odpowiedzialny i wszyscy mają mnie słuchać. Jeżeli tego nie robią, to tym gorzej dla nich. Dalej, postawa poddaństwa. Gdy nie potrafię zdobyć władzy, podporządkowuję się innym i nie wchodzę im w drogę. I stąd uległość, zanik inicjatywy, oczekiwanie na wskazówki, lęk, zamknięcie się na Pana Boga. Bardziej liczę na człowieka niż na Pana Boga. Uległość wobec Boga jest powodowana lękiem. Znaczy, ilu z nas doświadcza właśnie tego lęku wtedy, kiedy nie nauczył się miłości? Mówiliśmy o miłości do Pana Boga. Jeżeli nie masz miłości do Boga, nie masz do człowieka, to w to miejsce zaczyna wchodzić lęk. I zaczynają rodzić się wątpliwości. Pierwsza, czy Pan Bóg mnie kocha? Druga, czy mój mąż, moja żona mnie kocha? Czy moje dzieci mnie kochają? Czy moi współpracownicy mnie kochają? I zobaczcie, zasianie takiej wątpliwości powoduje ogromne napięcie. Człowiek jest po prostu nieszczęśliwy, często zdruzgotany. I wtedy potrzebna jest bardzo wyraźna pomoc, potrzebna interwencja. Dalszą postawą tego zabezpieczenia jest ucieczka. Wszelkie formy ucieczki, o których już mówiliśmy, ucieczka w alkohol, w narkotyki, w pornografię, w jakąkolwiek formę szukania fałszywej przyjemności. Znaczy, to powoduje, że ja zaczynam sobie żyć w zupełnie innym świecie, powiedziałbym nawet w świecie wirtualnym. Takim, który powoduje to, że ja nie chcę żyć w normalnym świecie. Ja chcę sobie żyć w świecie, który ja sobie sam stworzę i będzie idealny dla mnie. Tworzę sobie warunki, które powodują to, że gdzieś wewnętrznie jestem tak struzgotany, tak załamany, że zaczynam uciekać w różne działania. Takim przykładem może być postawa pracoholika. Nie daj sobie rady z dziećmi. Ciach, biorę jedną pracę, biorę drugą pracę, biorę trzecią i po prostu w domu jestem tylko gościem. Pewna ucieczka. Ucieczka od problemu, że nie chcę brać odpowiedzialności, nie chcę brać tego, co jest trudem, co jest wysiłkiem. I ostatnia rzecz, która pojawia się, to jest postawa pogardy. Gardzę więc tym, czego nie mogę mieć. Taka postawa pogardy. Jejku, on jest taki bogaty, ale taki głupi. Taki beznadziejny. No w ogóle z nim to nawet nie można postać przez chwilę. I takie pogardzanie drugim człowiekiem. On jest tak wykształcony, tak mądry, ale to pycha jest. To jest jakiś człowiek nie do życia. Znaczy pogardzanie pewnymi wartościami materialnymi, intelektualnymi, duchowymi. A ta babcia to taki świętoszek, no. Całymi godzinami siedzi w kościele. Co ona jest za kobietą? Nie troszczy się o swoją rodzinę. Znaczy przyklejanie takich różnych łatek człowiekowi. I teraz, żeby dokonać tego uzdrowienia, potrzebna jest postawa stanięcia wobec Chrystusa z wszelką chorobą i słabością. I tu krótki fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, 11:2-6. Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. To jest ważny moment pokazujący, że Jezus przychodzi do naszych ludzkich słabości. Co jest dzisiaj twoją słabością? To jest ci potrzebne, żebyś dotknął tego i kiedy będzie nabożeństwo uzdrowienia, żeby właśnie z tymi słabościami stanąć. Żeby je nazwać i poczuć, że jest to moja słabość. To jest mój grzech, moja niedojrzałość duchowa, jest to moja słabość wewnętrzna. Zaczynam, trudno jest stanąć w takiej prawdzie. Ja osobiście mam takie doświadczenie stanięcia w prawdzie, kiedy 2 lata temu miałem poważną operację. I kiedy miałem wrócić do parafii, po tych 2 latach, 2 czy nawet 3 tygodnie pobytu w szpitalu, kiedy byłem zupełnie słaby, nie miałem zupełnie siły. I wtedy jako proboszcz, jako przełożony miałem wrócić tutaj do tej wspólnoty i stanąć. I pamiętam to doświadczenie swojej słabości. No. Wziąłem monstrancję do rąk i 3 razy miałem obejść wokół kościoła w procesji zmartwychwstania, w procesji rezurekcyjnej. Kiedy wyszedłem z drzwi, czułem, że po prostu nie mam siły. Ta monstrancja jest zbyt ciężka. Nie jestem w stanie jej utrzymać. Ci mężczyźni, którzy stali obok mnie, którzy mieli trzymać tę monstrancję, założyli wygodne lakierki i nogi im się rozjeżdżały na tej drodze, bo było ciężko im stanąć. I wtedy pomyślałem, Panie Boże, ja chyba nie dam rady. Ale ze względu na tych ludzi daj mi siłę, żebym ja Ciebie doniósł z powrotem do świątyni. I rzeczywiście Pan Bóg dał mi wtedy taką niezwykłą łaskę, że dałem radę i rzeczywiście tutaj dotarłem z powrotem. Ale byłem tak zmęczony, że trudno było mi jakoś ogarnąć się w tym wszystkim. Bracie i siostro, warto zobaczyć właśnie tę sytuację, kiedy Pan Bóg stawia Cię w konkretnej próbie, w konkretnym doświadczeniu. Bo to nie o to chodzi, że wszystko jest fajnie, wszystko Ci się układa, jesteś szczęśliwy, jesteś zadowolony. Nie. Te próby są po to, żeby uzdrowić Ciebie wewnętrznie, żeby dotknąć tej rany, dotknąć tej słabości. A dotknięcie powoduje też, że zaczynasz się zwracać ku Panu Bogu. Dokonuje się nawrócenie. I to jest istota tej przemiany. Mówiąc o nawróceniu, trzeba powiedzieć o tym wszystkim, co Kościół nam daje. I takim pierwszym momentem jest sakrament chorych, uzdrowienie fizyczne. Sakrament pokuty i pojednanie, Eucharystia, uzdrowienie wewnętrzne i fizyczne, modlitwa wstawiennicza oraz zdrowe środowisko chrześcijańskie, wspólnota. Znaczy, to są wymiary mojego nawrócenia, mojej przemiany, mojego uzdrowienia. Sakramenty, modlitwa, wspólnota. Czasami Pan Bóg sam działa, interweniuje, ale czasami chce zrobić to poprzez ludzi. I sami przekonacie się niebawem, jak Pan Bóg będzie działał przez ludzi. Że On pośle ludzi, którzy staną obok Ciebie, razem z Tobą i będą się modlić. Modlić o Twoje uzdrowienie wewnętrzne, o Twoje nawrócenie. I warto wtedy być przygotowanym i powiedzieć, Panie Boże, proszę Cię o to, ale niech się spełni Twoja wola. Bo my czasami chcielibyśmy, żeby Pan Bóg nas uzdrowił, ze wszystkiego przemienił, ale my nie jesteśmy jeszcze przygotowani na to, żeby przyjąć tę łaskę uzdrowienia. Że gdzieś nie dowierzamy, że Pan Bóg może dotknąć właśnie tego wymiaru mojego życia. Że może uzdrowić mnie, moją rodzinę, poprzez to, że uzdrowi mego męża z alkoholizmu, że moje dziecko uzdrowi z narkomanii, że mojego przełożonego uwolni od pychy i despotyzmu. Uwierzyć w to, że przeze mnie i we mnie Pan Bóg daje wielką łaskę, wielką siłę. Myślę, że prośmy o to, by to nawrócenie, które ma dokonać się w nas samych, było właśnie owocem modlitwy całej wspólnoty Kościoła, aby ona była właśnie tą wspólnotą, gdzie się te rzeczy dokonują, a zarazem tą wspólnotą, gdzie będziemy mogli dać świadectwo, że Pan Bóg nas uzdrowił, przemienił. Amen.